Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Komunia duchowa. O tym, jakie będą duchowe owoce przystąpienia do Komunii Świętej, decyduje przede wszystkim odpowiednia dyspozycja wewnętrzna, a więc stan łaski uświęcającej i pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem na mocy żywej wiary i miłości. Natomiast to, w jakiej formie zostanie udzielone ciało lub krew Pańska, czemu ostatnio poświęciliśmy sporo uwagi, ma znaczenie wtórne. Nie mówię jednak, że jest to bez znaczenia, gdyż wpływa na stan wewnętrzny przystępującego do Komunii Świętej. I nad tym stanem wewnętrznym chciałbym się dziś zatrzymać w kontekście bezcennej, choć trochę zapomnianej praktyki, jaką jest komunia duchowa. Przypomniał o niej święty Jan Paweł II, dzieląc się osobistym doświadczeniem głębokiego życia eucharystycznego w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła pod tytułem Ecclesia de Eucharistia. Najpierw papież przywołał w niej myśl prawosławnego teologa i świętego Nikolasa Kabazilasa, zmarłego w 1391 roku, który stwierdził, że ze względu na nieskończoną wartość Eucharystii, w odróżnieniu od każdego innego sakramentu, tajemnica komunii jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu wszelkich dóbr. To tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Wychodząc od tych słów, papież pisze: właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Święta Teresa od Jezusa pisała: kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Czym zatem jest ta usilnie polecana przez Ojca Świętego praktyka komunii duchowej? Z pewnością nie można jej traktować jako jednego z ćwiczeń pobożnych w rodzaju odmówienia litanii czy aktu strzelistego. Jest bowiem czymś znacznie więcej. Chodzi mianowicie o często aktualizowaną postawę duchową, której istotę stanowi płynące z żywej wiary i miłości pragnienie zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym. Zaspokojenie tego pragnienia dokonuje się poprzez przyjęcie sakramentu Eucharystii. Oznacza to, że bez komunii duchowej, czyli uświadomionego, żywego, bo płynącego z wiary, ożywianej przez miłość, pragnienia pozostawania w najściślejszej więzi z Chrystusem, komunia sakramentalna mogłaby stać się pustym rytuałem. Na szczęście przyjęta Eucharystia, jak każdy z pozostałych sakramentów, działa, jak określa teologia, ex opere operato, czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, które stale się w niej ponawia. Taka postawa duchowa w pełni wyczerpuje treść łacińskiego pojęcia communio czy greckiego koinonia, które, jak mówiłem półtora miesiąca temu, w pierwotnym i właściwym sensie oznaczało życie w Chrystusie i w Kościele, a tym samym wymianę dóbr w porządku łaski i miłości. obejmowało więc życie chrześcijańskie w całości. Tej najściślejszej więzi z Chrystusem w Kościele służyły sakramenty święte, a w sposób szczególny Eucharystia i pokuta. Dlatego do XIII wieku nazywano je sakramentami komunii, sacramenta communionis. Nawiązując do tego, święty Tomasz z Akwinu rozróżniał sakramentalny i duchowy wymiar komunii, których bynajmniej nie przeciwstawiał, lecz traktował jako dopełniające się akty tego samego przeżycia spotkania z Chrystusem w sakramentalnym znaku. Według Akwinaty prawdziwa komunia, a więc zjednoczenie z Panem, zachodzi wówczas, kiedy przyjmujemy Go w sakramentalnym znaku i w duchowych owocach, jakie z Niego płyną. Jednak z upływem czasu w teologii i liturgii wyrażenia komunio zaczęto używać coraz bardziej w sensie rytualnym. W związku z tym pojawiło się wyraźne rozróżnienie na komunię sakramentalną i komunię duchową, przy czym tę ostatnią coraz częściej traktowano jako odrębną praktykę. Powstanie komunii duchowej wiąże się więc ze zjawiskiem znacznego spadku przyjmowania komunii pod postacią chleba i wina, do tego stopnia, że jak już kiedyś mówiłem, Sobór Laterański IV w 1215 roku nakazał przystępowanie do stołu pańskiego przynajmniej jeden raz w roku na Wielkanoc. Taka sytuacja wynikała nie tyle z oziębłości, z jaką nierzadko dziś mamy do czynienia, ile raczej z pewnej tendencji, jaka pod wpływem średniowiecznej mentalności wytworzyła się względem Eucharystii. Traktowano ją bowiem nie tyle jako sakrament miłości, ale jako mysterium tremendum, przerażającą tajemnicę. Mimo tego wielu gorliwych chrześcijan pragnęło częściej niż raz w roku korzystać z tego sakramentu, jednak kierownicy duchowi przestrzegali ich przed zbytnim spoufalaniem się z Chrystusem. Wobec tego próbowano na inne sposoby doświadczyć zjednoczenia z Nim w Eucharystii i to zaczęto nazywać właśnie komunią duchową. Z czasem ta praktyka uległa sformalizowaniu i przybrała postać modlitwy, którą pierwotnie odmawiano podczas ukazywania hostii w chwili przeistoczenia we mszy świętej. Stopniowo stawała się też praktyką poniekąd niezależną od mszy świętej i zastępującą komunię eucharystyczną, zwłaszcza w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie można było do niej przystąpić. Powstawały zatem specjalne akty komunii duchowej, a nawet poradniki, jak ją stosować. Jeden z takich sposobów przyjęcia, czy raczej przeżycia komunii duchowej podaje błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Pisze on: w danej chwili skupiamy się i przenosimy się przed tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Wzbudzamy akt wiary, nadziei, miłości i żalu, uwielbienia i pragnienia. Wyobrażamy sobie, że kapłan podaje nam Przenajświętszy Sakrament. Przyjmujemy w duchu z wielką pokorą i uszanowaniem oraz miłością ufną, a następnie odprawiamy dziękczynienie jak po komunii sakramentalnej. Właśnie w czasie takiej komunii duchowej siostry Faustyny Anioł Pański 13 razy zasilał ją sakramentalnie w chorobie, zaznaczając przez to, jak miła jest Bogu ta praktyka. Owocność i uświęcająca skuteczność tej praktyki wynika z wewnętrznej dyspozycji tego, kto ją stosuje. Taką dyspozycję w teologii określa się jako działanie ex opere operantis. Właśnie ze względu na tę szczególną dyspozycję, polegającą na pragnieniu zjednoczenia z Panem i dążeniu do komunii eucharystycznej, komunia duchowa przynosi bezcenne owoce, porównywalne z komunią sakramentalną, choć oczywiście nie może jej zastąpić. W świetle powyższych rozważań idealną sytuacją z punktu widzenia życia duchowego byłoby połączenie komunii duchowej z komunią sakramentalną, a więc powrót do tego, co było u samego jej początku. Niemniej jednak ta praktyka duchowa może być wielką pomocą w życiu duchowym, zwłaszcza tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą przystępować do stołu pańskiego, takich jak na przykład dłuższy pobyt w miejscu, gdzie nie ma w pobliżu kościoła i nie ma możliwości uczestniczenia we mszy świętej, długa podróż, choroba i temu podobne. Ze względu na uświęcające skutki, komunia duchowa szczególnie polecana jest małżonkom, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Ponieważ trwale pozostają w sytuacji sprzeciwiającej się prawu Bożemu i jedności Kościoła, dlatego nie mogą przystępować do komunii sakramentalnej. Nie są jednak pozbawieni możliwości jednoczenia się z Chrystusem Panem. Mogą to bowiem uczynić właśnie za pomocą komunii duchowej, szczególnie podczas mszy świętej, z której przecież nie są zwolnieni. Gdy inni podchodzą do stołu pańskiego, a oni nie mogą, to pociechą dla nich, dla ich udręczonych sumień, jest właśnie komunia duchowa. Dzięki niej z pewnością nie tylko nie wystygną pod względem moralno-duchowym, ale być może szybciej dojrzeją do uregulowania swojej sytuacji małżeńsko-sakramentalnej. Jednak komunia duchowa to praktyka nie tylko dla osób, które nie mogą być u komunii sakramentalnej. Chętnie podejmują ją również ci, którzy pragną rozwijać się duchowo i stale pogłębiać swoje życie eucharystyczne. O ile bowiem tylko dwa razy dziennie, uczestnicząc we mszy świętej, można przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba, to w komunii duchowej można jednoczyć się z Nim wiele razy w ciągu dnia, także podczas pracy czy innych zajęć. Wystarczy chwila wyciszenia, skupienia się w sobie, żywa wiara i nadprzyrodzona miłość. Szczególną zaś okazją do przeżycia komunii duchowej jest nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w którymkolwiek kościele czy kaplicy. W ten sposób komunia duchowa dysponuje wierzącego do komunii sakramentalnej, komunii eucharystycznej. Nie należy więc ich ani przeciwstawiać sobie, ani co gorsza, komunią duchową zastępować komunii sakramentalnej, szczególnie wtedy, kiedy bez przeszkód można do niej przystępować. O ile bowiem komunia duchowa jest niezwykle cenną praktyką, jaka oddolnie zrodziła się w Kościele w późnym średniowieczu, to komunia eucharystyczna jest nakazem Chrystusa, który wzywa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. W innym zaś miejscu Pan Jezus mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.